Gdy dzisiejszy poranek ma trochę formę nadzwyczajnego poranka wnet, więc teraz nie przegląd prasy, a rozmowa, połączenie telefoniczne. Pan profesor Włodzimierz Bernacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam państwa.
W jakim miejscu świata pan jest?
No dzisiaj akurat to jest Paryż, posiedzenie Komisji Stałej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Czy na tym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Europy mówi się o tym, co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii, o użyciu broni chemicznej na terenie Wielkiej Brytanii?
Tak, bardzo mocno podnosi się sprawę właściwie terroryzmu i to na skalę międzynarodową realizowaną przez państwo, przez Federację Rosyjską. Ale łączy się to ze sprawą aneksji Krymu, łączy się to również ze sprawą prześladowania Tatarów na Krymie. Zatem tutaj stanowisko ma być podjęte w odniesieniu do Krymu, natomiast coraz głośniej mówi się o ewentualnym solidarnym zbojkotowaniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
Kto
jeśli
o tym
chodzi o oficjeli.
Kto o tym mówi?
No to mówią o tym przedstawiciele Wielkiej Brytanii, również i przedstawiciele Ukrainy proszą o to, aby głowy państw, politycy, osoby znaczące, rozpoznawalne nie brały udziału w nadchodzących mistrzostwach świata.
Czyli to jeszcze nie jest apel do piłkarzy, nie jest wycofywanie reprezentacji narodowych, tylko na razie na poziomie politycznym ten bojkot ma się odbywać.
Tak, na razie na poziomie politycznym, ale gdzieś tam w tle też pojawia się i taka sugestia, ale na razie jest to tylko i wyłącznie sugestia.
Czy w tym świecie, w którym jest pełno tak zwanych fake newsów, mamy pewność, że to zrobili Rosjanie?
Znaczy tutaj nikt nie ma wątpliwości i środek chemiczny, jak i również metody, wcześniejsza sprawa Litwinienki, wszystko to wskazuje, że tymi, którzy sprokurowali, przeprowadzili i zrealizowali ten plan, byli ludzie Moskwy.
To jest tak, że jeżeli użyto broni chemicznej, to jest znacznie poważniejsza sprawa niż, nazwijmy to, zwykłe morderstwo, bo to jest złamanie, wprawdzie zabijanie jest zakazane na świecie, natomiast użycie broni chemicznej to są specjalne konwencje, które tego dotyczą, czyli złamanie konwencji międzynarodowych.
To jest rzeczywiście nie tylko złamanie konwencji, tak jak pan redaktor powiedział, ale bardzo poważne ryzyko tego, że Nowiczok czy inne preparaty stosowane przez służby rosyjskie mogą znajdować się w każdym miejscu świata, więc to jest też pytanie, jakimi kanałami tego rodzaju substancje chemiczne są transferowane. Tu wszyscy zastanawiają się, czy właśnie co do bezpieczeństwa zbiorowego w krajach Europy Zachodniej, czy w ogóle we wszystkich krajach, no bo praktycznie rzecz biorąc granice są iluzoryczne dla tego rodzaju substancji. A więc możliwość pojawienia się takich substancji jest wielka w każdym miejscu.
I jeszcze ktoś coś chciał przez to pokazać światu, tak? Bo to nie jest przypadkowa decyzja, tylko to ma być odczytane jako co? Jaki komunikat?
Znaczy, to jest po pierwsze, chciałbym też do pewnego stopnia polemizować z tymi komunikatami, które bardzo często się pojawiają, że był to komunikat skierowany do obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy by chcieli zdradzić, chcieliby wyjść poza i zadać niejako cios systemowi Federacji Rosyjskiej. Wydaje się, że to jest skierowane przede wszystkim przeciwko cywilizacji zachodniej. To jest jak gdyby pokazanie nam wolno, my jako potężne państwo możemy podejmować działania w każdym miejscu. A więc komunikat skierowany do świata, bardzo jasny i klarowny, ale to jest komunikat skierowany do obywateli Federacji Rosyjskiej, do tego jądra wspierającego autorytarne rządy Putina. Jestem silny, jestem potężny, nie zawaham się użyć wszelakich środków do tego, aby ta Rosja była jeszcze potężniejsza, jeszcze silniejsza, aby miała znaczenie w tej perspektywie nie tylko euroazjatyckiej, ale kuli ziemskiej.
Bo do tego, co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii, trzeba dodać mocne ataki cybernetyczne, zarówno na infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych, energetyczną, jak i na systemy niemieckie.
No tak, i tu rzeczywiście mówi się o tym, że o ile użycie środków chemicznych jest w tym wypadku gdyby takim zwieńczeniem czy takim mocniejszym zaznaczeniem obecności Rosji w tej przestrzeni światowej, o tyle to, co łączymy z tak zwanymi cyberatakami, cyberterroryzmem realizowanym przez instytucje państwa, jest czymś codziennym, jest czymś notorycznym i tylko w wyjątkowych sytuacjach niestety poszczególne państwa informują publiczność o tym, że oto serwery amerykańskie, a oto serwery niemieckie. To jest codzienność, to jest codzienna walka naszych pracowników i instytucji państwowych Unii Europejskiej, poszczególnych państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Codzienność i ta codzienna walka z tą próbą dominacji również i w tej sferze działań Federacji Rosyjskiej.
Czy możemy na zakończenie rozmowy postawić, stwierdzić, że ten kryzys międzynarodowy, globalny kryzys jest coraz głębszy i coraz bardziej skomplikowany?
Tak, coraz głębszy, coraz bardziej skomplikowany i w momencie, kiedy wczoraj na posiedzeniu Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy mówiono o kolejnych krokach Federacji Rosyjskiej, a więc Gruzja, a więc Ukraina, no to na karku gęsia skórka, dlatego że rzeczywiście teraz Wielka Brytania i co dalej? No, tutaj rzeczywiście to poczucie pewnej bezradności dyplomatów zachodnioeuropejskich jest niesamowicie wielkie i konieczność rzeczywiście podjęcia zdecydowanych kroków. No, zastanawiamy się nad kwestiami dotyczącymi Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim Europejczycy, zwłaszcza Niemcy, powinni zastanowić się nad Nord Stream 2, powinni zastanowić się wielcy tego świata z finansjery nad dalszym wspieraniem przemysłu chemicznego czy przemysłu ciężkiego i innych rodzajów na terenie Federacji Rosyjskiej. Przecież ta ilość pieniądza zainwestowanego w tamtą przestrzeń jest wielka. Więc nadszedł chyba czas na to, aby zastanowić się nad bardziej zdecydowanymi krokami wobec Federacji Rosyjskiej, już nie dyplomatycznymi, już nie ostrzeżeniami, ale rzeczywistym działaniem w sferze ograniczenia przepływu kapitału, czy też podejmowania wspólnych inicjatyw inwestycyjnych. To jest niezbędne, to jest konieczne.
Panie profesorze, w takim razie o reformie nauki porozmawiamy następnym razem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Włodzimierz Bernacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:17. I właśnie o tym, co można przeczytać w Kurierze i nie tylko. Z gościem Poranka Wnet będziemy rozmawiać, a gościem jest Tomasz Nowacki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedziałem o Kurierze Wnet, bo tam jest artykuł Danuty Franczak, polityka surowcowa na wirażu, artykuł krytyczny dotyczący Państwowego Instytutu Geologicznego. I co pan o tym sądzi? O tym artykule przeczytał pan?
Tak, czytałem oba artykuły. Cóż, stek wzdłuż, powiedzmy to wprost. Myślę, że jest to artykuł ewidentnie inspirowany przez tych, którzy boją się zmian pozytywnych, które wynikają z tego, że chcemy kończyć z państwem teoretycznym i kończymy z państwem teoretycznym. Częścią tego, czy elementem tego kończenia z państwem teoretycznym jest między innymi też planowana reforma zarządzania polską geologią. I myślę, że to jest źródło pewnych niepokojów, które są gdzieś tam podsycane i w taki dosyć, powiedziałbym, prosty, brutalny, nawet mam wrażenie prymitywny sposób gdzieś tutaj wrzucane w dyskurs medialny po prawej stronie.
To zacznijmy od fundamentów. Czym jest i co robi Państwowy Instytut Geologiczny? Ma 100 lat. Do czego został powołany? Po co?
100 lat będzie obchodził w przyszłym roku. Instytut jest, i to jest właśnie też sedno pewnych planów, pewnych projektów zmian. Instytut z jednej strony jest instytutem naukowym, a więc typowym instytutem naukowym, który akurat zajmuje się geologią. Natomiast oprócz tego instytut wykonuje zadania służby geologicznej. Przy czym tę służbę geologiczną rozumiemy jako służbę geologiczną i służbę hydrogeologiczną. Mamy więc taką dziwną hybrydę, gdzie instytucja naukowa, która podlega pewnym przepisom, pewnemu sztywnemu gorsetowi prawa, bo mamy tu ustawę o instytutach badawczych, o finansowaniu nauki. Jest to instytucja, która posiada radę naukową, komisję. I ta instytucja o pewnym takim z natury rzeczy, ja nie mówię tego pejoratywnie, a takim trochę ociężałym, nie do końca dynamicznym sposobie działania, jednocześnie wykonuje zadania służby. Nie jest tą służbą, ale wykonuje te zadania. To bardzo ładnie określiła Rada Legislacyjna w ostatniej opinii do projektu ustawy ministra środowiska. Powiedziała, że w zasadzie, napisała Rada Legislacyjna, w zasadzie nie wiadomo czemu, nie wiedzieć czemu, od 20 lat mamy do czynienia z takim dziwnym, hybrydowym prowizorium organizacyjno-legislacyjnym, że zadania służby zostały przypięte do Instytutu Naukowego zamiast utworzyć jednostkę państwową, instytucję taką, która bardziej troszeczkę działa jak firma niż jak instytucja państwowa, profesjonalną jednostkę służbową.
I to jest ta jedna z części reformy, tak? Oddzielenie Instytutu Naukowego od służby geologicznej.
Powiedziałbym wydzielenie z PIG-u, który miałby pozostać instytutem naukowym, to znaczy w myśl hasła przywróćmy naukę nauce, a tę nogę wykonawczą właśnie zgodnie z projektem ustawy Ministerstwo Środowiska planuje wyciągnąć na zewnątrz do instytucji bezpośrednio podległej też Ministerstwu Środowiska, ale instytucji państwowej działającej w formie prawnej agencji wykonawczej.
Po co?
Cóż, tak jak powiedziałem, chcemy zmieniać państwo, chcemy kończyć z państwem teoretycznym.
Ale co to da? Co to zmieni? Dlaczego to ma być praktyczne państwo po tej zamianie?
Usprawni nam to zarządzanie geologią.
Ale co to znaczy zarządzanie geologią? Zarządzanie czym?
Chodzi o to, żeby w profesjonalny sposób chronić nasz majątek narodowy, który znajduje się pod ziemią, spowodować, żeby surowce, które mamy, a mamy ich dużo, i to nie jest tylko węgiel, jak czasami myślimy, żeby one faktycznie służyły gospodarce i chcemy przez to, to znaczy Instytut dostosowuje się do tych zmian, to te zmiany są planowane w resorcie środowiska, ale ich celem, tak jak czytam projekt ustawy, jest zapewnienie wreszcie efektywnego władztwa państwa, efektywnej kontroli państwa nad naszymi zasobami.
A teraz państwo nie ma kontroli nad tymi zasobami?
Trudniej sprawuje się zadania służby geologicznej, która podlega Ministerstwu Środowiska, jeśli nie ma się wyspecjalizowanej jednostki, instytucji tylko i wyłącznie służbowej, a ma się taką właśnie hybrydę służby, czyli działalności czysto wykonawczej z instytucją naukową, nie w rozumieniu kompetencji, mówiąc o nauce, to nie chodzi o to, że ma być instytucja pozbawiona kompetencji, ale naukowa w rozumieniu tych sztywnych przepisów dotyczących instytutów badawczych i działalności naukowej.
I to wydzielenie zdarzy się kiedy? Czy wiadomo, czy to już jest przedyskutowane, czy nie?
Trudno mi się wypowiadać, ja jestem dyrektorem Instytutu, natomiast jednostki podległe Ministerstwu Środowiska, kiedy to się stanie i w jakim do końca zakresie to będzie wynikało z przyjmowanych regulacji prawnych, ustaw, tutaj sprawy te prowadzi minister środowiska, Ministerstwo Środowiska i trudno mi nawet spodziewać się pewnych terminów. Czekamy na to, co Rada Ministrów prześle do Sejmu i to, co Sejm ewentualnie przyjmie.
Pan jest dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego od kilku miesięcy.
Tak jest.
I co pan zastał? Co pana zdziwiło? Co to jest za, co to za instytucja? Kto tam pracuje? Kto tam jest? Kto tam rządzi?
Cóż, instytucja bez wątpienia jest instytucją nobliwą, wielce szanowaną i zasłużoną dla polskiej geologii. Jest to nasz najstarszy instytut badawczy. Przy czym przypomnę, że przed wojną ten profil instytutów, nie były to instytuty badawcze, to były instytuty, czyli organizacje, które miały jakieś wykonawcze funkcje. Jeśli spojrzymy na wszystkie ustawy czy przepisy prawne przedwojenne dotyczące PIG-u, w zasadzie nie znajdziemy tam słowa nauka, bo nie znajdziemy to słowo gdzieś na końcu ustawy w charakterze pomocniczym, żeby mieć to zaplecze naukowe, żeby wiedzieć, gdzie szukać, co znaleźć, jak oszacować. A więc PIG niewątpliwie jest to instytucja wielce zasłużona i pięknie zapisana na kartach naszej historii. Natomiast w tym momencie wymagająca pewnych zmian pod kątem służby geologicznej. To znaczy instytut jako taki niewątpliwie zostanie po tych zmianach, jeśli zostaną one wprowadzone i w zamierzeniu będzie tym faktycznie zapleczem czysto naukowym dla instytucji służbowej, która będzie miała już bardzo prostą, krótką podległość jako agencja wykonawcza. Ten system jest sprawdzony w Polsce, to też bardzo ładnie Rada Legislacyjna opisała w opinii, wskazując na PARP, wskazując na NCN, wskazując na NCBR, Agencję Mienia Wojskowego, że właśnie te zadania państwa tak skomplikowane, tak detaliczne, tak wymagające specjalistycznej wiedzy są wykonywane przez wyspecjalizowane instytucje.
Ale czy tak jest, wracając do ludzi, że też Państwowy Instytut Geologiczny to też służył do tego, żeby niektórzy ludzie mieli się gdzie schować po pełnieniu innych funkcji, ważniejszych funkcji, albo wtedy, kiedy trafiali z jakiegoś powodu na pierwsze strony gazet.
Trudno mi to komentować. Jestem dyrektorem faktycznie od 2 miesięcy. Od listopada pełniłem funkcję zastępcy dyrektora do spraw ogólnych. Więc trudno mi takie rzeczy komentować, bo być może moja wiedza nie sięga aż tak daleko. Przyznam się, że długo biłem się z myślami, czy podjąć to wyzwanie, ponieważ nie jest tajemnicą, że nie jestem geologiem z wykształcenia, z zawodu. Jestem prawnikiem, jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Natomiast traktuję to wyzwanie w kategorii zarządczej. 99% decyzji, które podejmuję, nie mają nic bądź bardzo mało wspólnego z geologią i faktycznie myślę, że to był dobry zamysł, żeby kogoś zupełnie bezstronnego, właśnie bez tej być może wiedzy, kto, jak, z kim, dlaczego, bez zależności różnych, że ktoś taki został dyrektorem Instytutu.
Bo zadanie, które przed panem postawił główny geolog kraju, pan profesor z Wrocławia?
Zadanie, jakie postawił pan główny geolog kraju, pan minister Jędrysek, jest takie, żeby wykonywać tutaj, kierować PIG-iem tak, żeby wszystko było dobrze. Natomiast nowe zadania dojdą w momencie, jeśli projekt ustawy zmaterializuje się faktycznie w przyjętym akcie prawnym.
To wróćmy na chwilę do tego artykułu. Właściwie dwa artykuły pojawiły się w Kurierze Wnet. Jedna autorka, Danuta Franczak. Po pierwszym artykule pojawił się duży znak zapytania dotyczący tego, czy te artykuły niosą ze sobą wiedzę, czy też dezinformację. Po drugim artykule ten znak zapytania właściwie powoli zmienia się w wykrzyknik, że jak w każdym artykule są miejsca, bo pewno zdanie, że sytuacja w Państwowym Instytucie Geologicznym stojącą obecnie na skraju zapaści finansowej, na przykład taka informacja, ona jest prawdziwa czy nie?
Zapaść to za duże słowo, ale faktycznie przez ostatnie ileś lat Instytut rok w rok notował stratę. I no cóż, nie wszystkie, przede wszystkim odziedziczono taki stan po poprzednikach, a też nie wszystkie zmiany, które postulował główny geolog kraju, w zasadzie mało która z tych zmian postulowanych, były przez poprzednie dyrekcje wdrażane. Więc w pewnym sensie to akurat jest prawdą. Natomiast to jest też, że tak powiem, dorobek wielu, wielu poprzednich lat.
Czyli jest pewna ciągłość i tego nie udało się zatrzymać? Czy teraz w związku z tą planowaną zmianą też jest inne przepływy finansowe, czy inny budżet ustalony dla Instytutu?
To znaczy zmiana, być może z perspektywy samych pracowników PIG-u, ta zmiana, najważniejsza zaleta tej zmiany, planowanej, projektowanej zmiany, polega na diametralnej zmianie finansowania. W tym momencie finansowanie, które na wykonywanie zadań państwa, przypomnę, bo PIG wykonuje, oprócz działalności naukowej, która nas oczywiście mocno absorbuje, my wykonujemy zadania państwa w zakresie geologii i hydrogeologii. Pieniądze na to dostajemy nie bezpośrednio, jest to dosyć skomplikowany system, ja nie będę o nim w detalach mówił, ale po zmianie to finansowanie miało być bezpośrednie, bez oglądania się na różne zależności, uproszczone, bezpośrednie i w konsekwencji łatwiejsze. Ja może podam przykład taki, który dobrze działa na wyobraźnię. Ponieważ finansowanie obecnie jest z różnych źródeł, nawet jeśli z tego samego źródła, to przy każdym projekcie obostrzone różnymi wymaganiami. I tak na przykład samochodem, który został zakupiony za pieniądze z programu dotyczącego na przykład ochrony przeciwosuwiskowej, nie możemy, chociaż chcielibyśmy bardzo pojechać w inne miejsce, bo ten samochód służy tylko do tego. To są takie sytuacje kuriozalne w codziennym życiu, zarówno tutaj w centrali w Warszawie, jak i w 6 naszych oddziałach, które mamy w całej Polsce. Pracownicy bardzo dobrze tę prozę życia znają. Jeśli bylibyśmy profesjonalną, nowoczesną organizacją służbową w postaci agencji wykonawczej, ten problem nam od razu znika.
A co w tym artykule opublikowanym w Kurierze Wnet najbardziej pana uderzyło? Co uznałby pan za taką najbardziej niesłusznie postawioną tezę?
Panie redaktorze, czytałem oba artykuły. Nie wracałem już potem do nich. Została mi w głowie takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości, muszę też przyznać, braku profesjonalizmu. Nie pamiętam już dokładnie szczegółów, nawet nie chcę do tego wracać, ale artykuł bardzo słaby merytorycznie, jak dla mnie pisany, te oba artykuły ewidentnie na zamówienie przez kogoś, kto nie ma zupełnie żadnej wiedzy dotyczącej tych omawianych zagadnień.
Tak. Wyjaśniamy tą sprawę i to jest część tego wyjaśnienia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Tomasz Nowacki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:34. A my zmieniamy temat. Mamy połączenie z Szamotułami. Marek Libera, redaktor naczelny Gazety Szamotulskiej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
To opowiedzmy o symbolicznej przygodzie, która teraz w Szamotułach trwa.
W Szamotułach spore zamieszanie wywołał ostatnio króliczek, czy jak wolą niektórzy, zajączek. Plastikowy, fioletowy zwierzak. Pierwsza płaszczyzna sporu dotyczy właśnie przynależności gatunkowej zwierzątka. Królik to czy zając? Znawcy fauny leśnej twierdzą, że królik, ponieważ jego zbyt krótkie uszy wykluczają go z zajęczego gatunku. Poważnie jednak sprawa dotyczy lokalizacji tej ozdoby świątecznej. Zajączek, czy jak są niektórzy króliczek, jest elementem kampanii świątecznej, kampanii promocyjnej. zainicjowanej przez markę Stary Browar w Poznaniu, firmę załączoną przez Krzyżnę Kulczyk, dziś niemiecką. Zwierzątko sporych rozmiarów, około 2 metrów wysokości, pojawiło się na szamotulskim rynku i właśnie tu docieramy do sedna problemu. Otóż zajączek stanął w miejscu, w którym 13 października 1939 roku Niemcy dokonali egzekucji na 5 Polakach, 5 mieszkańcach pobliskiego Otorowa. Zajączek stoi dokładnie tam, gdzie stali oficerowie kierujący egzekucją. Części mieszkańców wydało się to dość niestosowne, aby niemiecka marka promowała się w miejscu, w którym Niemcy mordowali Polaków. Dzień po pojawieniu się zajączka obok postaci pojawiła się instalacja, której centralnym punktem była sporych rozmiarów fotografia. Fotografia przedstawiała właśnie egzekucję z 1939 roku. Zdjęciem z narażeniem życia wykonał wówczas anonimowy mieszkaniec Szamotu. Zdjęcie jest porażające, niestety nie możemy Państwu zaprezentować, ale proszę mi wierzyć, bije dramatyzmem. Sam zaś zajączek został opakowany w worek z czarnej tkaniny. Ktoś zauważył, że przypominał zajączka w czadorze. Nastąpiło więc, można powiedzieć, kulturowe ubogacenie zwierzaka, tak jak lubią Niemcy. Po 2 dniach, po weekendzie, instalacja zniknęła. I rozpoczęła się gwałtowna dyskusja w internecie po opublikowaniu przez naszą gazetę tekstów przypominających wydarzenia z 1939 po komentarzu do dzisiejszych wydarzeń.
I tak przebiega dyskusja w Szamotułach.
No, bardzo gwałtowna.
I jakieś szanse na to, że tego zajączka uda się przesunąć o 100 metrów są?
Żadne. To jest chyba najciekawsze w całej tej sprawie. Rozmawiałem z panią Barbarą Banat z marketingu Starego Browaru. Przyznała, że no, nie zna realiów szamotulskich i rzeczywiście uznała tę lokalizację zajączka za dość niefortunną. Zobowiązała się do tego, aby wespół z władzami miasta przestawić zwierzątko w miejsce budzące mniejsze uwagi. Tak się jednak nie stało. Po kilku dniach otrzymałem maila, z którego wynikało, że zajączek nie zostanie przesunięty, albowiem nie życzą sobie tego władze miasta. Zaskakujące, prawda?
Prawda.
Mało tego. Władze miasta bronią zajączka niczym Częstochowy. Władze miasta dysponują nawet oświadczeniem, i teraz uwaga, sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Otorowo, czyli tej, z której pochodzą zamordowani Polacy w 1939. Z oświadczenia wynika, że władze wsi Otorowo w pełni popierają lokalizację plastikowego zajączka w miejscu kaźni ich współobywateli. I co pan na to?
No, dziwię się.
Dziwi się pan? No, ja też się dziwię. Dodajmy jeszcze, że za całą akcję promocyjną płaci nie Stary Browar, a miasto. Podobne zajączki trafiły do innych wielkopolskich miast, Oborniki, Wągrowiec, Nowy Pomyśl. Władze Szamotu nie udostępniają dziennikarzom umowy łączącej magistrat ze Starym Browarem, natomiast dotarliśmy do umów innych miast. No, one są identyczne, rzecz jasna. Okazuje się, że miasta płacą za zajączki.
Czy przynajmniej w tysiącach, czy w milionach?
Kwot nam nie ujawniono z uwagi na tajemnicę handlową, ale mam wrażenie, że poruszamy się po prawach absurdu.
Takie wrażenie też mamy i bardzo serdecznie dziękuję za szamotulską opowieść wszystkich przyjaciół w szamotułach i konfederatów w szamotułach. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Marek Libera, redaktor naczelny Gazety Szamotulskiej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:41.